bardzo mówi, że
nie. Są bardzo zadowoleni, dlatego że dwa dni świąt, zwłaszcza dla facetów, bez jakiegoś konkretnego zajęcia, to już jest naprawdę wyzwanie nie z tej ziemi. Także poza tym, wiecie, jak to jest ze świętami, święta się zaczęły, czy przed świętami było wiele krzątaniny, wiele różnych zakupów, zabiegania o to i o tamto, rzeczy jakieś pierwszorzędne, drugorzędne. Były różne jakieś ciekawe sytuacje, na przykład w jednym z domów mojej znajomej pies zjadł karpia, później to, co zostało z tego karpia, to później moja znajoma niechcący wyrzuciła do śmieci i w końcu ten karp trafił na stół poprzez całą taką ciekawą drogę, jaką przeszedł. Ale właśnie takie sytuacje się zdarzają, no i później, że tak powiem, uwieńczeniem całej tej krzątaniny, tego szału z zakupów i tak dalej, jest właśnie zasiądnięcie do stołu wigilijnego. I wszystko by było dobrze, gdyby nie trzeba było zasiąść do tego stołu. Także nieraz właśnie ludzi, na których już mamy nerwy, którzy nas naprawdę wkurzyli, właśnie z nimi, bo taki jest porządek rzeczy, trzeba jednak zasiąść z nimi do stołu. I czy chcemy, czy nie chcemy, w jakiś sposób otrzymujemy przypomnienie, o co chodzi w tych świętach, co tak naprawdę w tych świętach jest najważniejsze, bo czasami dość łatwo się rozminąć nam jest właśnie z takimi największymi oczywistościami. I jak to pewnie słyszeliście na katechezie z moich ust wielokrotnie, żyjemy w świecie, w którym właśnie te oczywistości, te rzeczy najbardziej oczywiste, najszybciej czy najłatwiej mogą umknąć naszej uwadze. Wszyscy znacie pewnie wierszyk Juliana Tuwima o pan Hilary, szukał, gdzie są jego okulary, szukał, biegał i w końcu pan Hilary odkrył, spoglądając w lustro, że okulary są nader blisko, w nader najbardziej oczywistym miejscu, czyli na jego nosie. Jest wiele takich przykładów, gdzie wydaje się, że rzeczy takie właśnie najbardziej oczywiste, najszybciej, jakoś najłatwiej są w stanie nam umknąć. Wiecie, zawsze podziwiałem na przykład ewolucjonistów za ich wiarę, bo to naprawdę trzeba niesłychanej, nieskończonej w swoim rozmiarze wiary, żeby utrzymywać coś, co jest tak bardzo niedorzeczne. Słuchajcie, wystarczy tylko, że tak powiem, obejrzeć się wokół, spojrzeć na ten wieżowiec, spojrzeć na ten komputer, spojrzeć na samochody, na wszystko, na całą cywilizację, chociażby na te rzeczy, żeby zrozumieć, że chwila, coś tu jest nie tak w tej interpretacji ewolucyjnej. Coś bardzo oczywistego umyka ich uwadze, że jest jakaś przepaść między światem zwierzęcym a ludźmi. A jednak, jak widzicie, oni w ogóle to wszystko, to na co patrzą i czego używają, wcale nie przeszkadza im, żeby wciąż twierdzić, że człowiek jest po prostu zwierzęciem. Wystarczy, przykładów można mnożyć, wystarczy spojrzeć na swoją rękę. No nie jest chwytna, może się poruszać, może robić wiele rzeczy. No nie, i teraz sobie wyobraźcie, ile by kosztowała taka ręka, gdyby ją trzeba było kupić. I oczywiście osiągnięcia techniki już są tak duże, że rzeczywiście coś tam i to całkiem sprawnego można już by było pewnie nabyć, nawet już są kończyny, które sztuczne, które w jakiś sposób można sterować nawet falami mózgowymi, ale wciąż coś takiego, no nie, pozostaje, to jest o wiele sprawniejsze, o wiele wygodniejsze. I wyobraźcie sobie, że ja mam dwie takie. Takie niesłychanie niesamowite jest. Ale znowu, to są takie oczywiste rzeczy, które bardzo łatwo nam umykają, chociaż nawet w jakimś, niektórych momentach nawet niewierzący wyprzedzają nas w tej spostrzegawczości. Wielu z Was słyszało, niektórzy nie, ale na przykład znany astronom brytyjski, laureat Nagrody Nobla, Hoyle się nazywa, powiedział kiedyś, że prawdopodobieństwo powstania życia jest równe temu, czy w sposób przypadkowy, jest równe temu, że tornado przechodzące przez śmietnik byłoby w stanie utworzyć latający Boeing 747 z materiałów tam się znajdujących. Czyli zobaczcie, facet, któremu naprawdę bardzo daleko do wiary, nawet nie udaje, że jest wierzący, a jednak stwierdza coś tak bardzo trafnego, w tak bardzo obrazowy sposób, że po prostu te rzeczy są niemożliwe. Praktycznie, absolutnie niemożliwe. Podczas gdy zobaczcie, jak wielu, gdybyśmy tak wyszli, popytali, zresztą sami wiecie, jak wielu wokół nas, nieomal wszyscy, można powiedzieć, ze stoicką pewnością utrzymują, że człowiek w przypadkowy sposób powstał, że życie powstało w przypadkowy sposób, że człowiek powstał od małpy, że jesteśmy po prostu zwierzęciem i tak dalej, i tak dalej. Niesłychana wiara jest potrzebna. Wiara wbrew wszystkiemu, wbrew największym oczywistościom. Tak więc o ironio, to co jest oczywiste, jakże często nam umyka. I zwróćcie na to uwagę, że tak podobnie, jeśli chodzi o jakieś sprawy osobiste, życie codzienne, mamy polskie przysłowia, które właśnie mówią na ten temat. Mówią, że przysłowia na temat zdrowia, że nie doceniamy go, dopóki go zabraknie. Jest wiele, wiele rzeczy, jest wiele, wiele oczywistości, które w jakiś sposób, jak powiedziałem, nam umykają. I dzisiaj słyszeliśmy, ale chciałbym, żebyśmy się może skoncentrowali na środkowej części tego urywka, który czytał Sebastian, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Jest tam mowa w 9 wersecie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. W ciekawy sposób właśnie ewangelista Jan mówi o tym, co w zasadzie rozpamiętywaliśmy poprzez te święta. Czyli przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego narodziny. Otóż ewangelista właśnie ujmuje to w taki sposób, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To nie była światłość, która jest jakaś obca, jakaś dziwna, jakaś niezrozumiała, ale wręcz odwrotnie. To była światłość, która to jest dość ważne, abyście wszyscy o tym pamiętali, że kiedy mówicie ludziom o Ewangelii, to nie mówicie coś o ufolutkach lądujących na Marsie, ale mówicie o czymś, o czym intuicyjnie, można powiedzieć, ten człowiek wie. Mówicie, jest punkt zaczepienia. Można odwołać się właśnie do tego, do czego odwołuje się tutaj ewangelista, że ta prawdziwa światłość, która przyszła, która się narodziła w oborze, że ta prawdziwa światłość to nie jest dziwna światłość, ale to jest światłość, która można powiedzieć, w najgłębszym znaczeniu każdy z nas, każdy człowiek, wierzący, niewierzący, jest z nią zaznajomiony. I oczywiście wielcy myśliciele nie mogą znieść tego urywka, dlatego że zobaczcie, to jest to potworne, straszne, ohydne, obrażające. jak można powiedzieć, że światłość się urodziła, jak można powiedzieć, że światłość przyszła na świat. Światłość może tylko gdzieś tam w jakiejś intelektualnej sferze pozostawać, ale nie może przyjąć postaci jakiegoś dziecka, jakiegoś niemowlaka. Światłość musi być po prostu intelektualna, co najwyżej, i koniec. Podczas gdy ewangelista mówi, światłość, prawdziwa światłość przyszła na świat, prawdziwa światłość, którą wszyscy znają. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy są zaznajomieni, są z nią zaznajomieni, dlatego, że wszyscy są nosicielami Bożego światła, Bożego obrazu. Sebastian mówił tydzień temu o Bogu, który przychodzi. O Bogu, który przychodzi, i tutaj właśnie Bóg, który przychodzi, światłość, która przychodzi, jest właśnie przedstawiona jako niemowlę. Jest przedstawiona jako zwykły niemowlak. Niemowlak, który komunikuje, można powiedzieć, przekazuje kilka bardzo istotnych prawd. Tak jak jeszcze może pamiętacie tydzień temu, tak jak często mówimy o Bogu, który jest królem i słusznie, Bogu, który jest władcą i słusznie, który jest Panem całego Wszechświata i słusznie, bo Nim jest, tak tutaj też powinniśmy przypomnieć sobie, że Bóg się rodzi, że prawdziwa światłość przychodzi na świat, ale przychodzi na świat w postaci łagodnego, zwykłego niemowlęcia. Bardzo dziwna to jest rzecz, dlatego że w jakiś nieomalże już heretycki sposób można by było wręcz powiedzieć, że co? Że oto Bóg się rodzi, jak też ktoś kiedyś powiedział, może Sebastian w kazaniu, może gdzie indziej to usłyszałem, nie pamiętam, że Bóg przychodzi i staje się zależny od ludzi. Przychodzi zupełnie bezbronny, przychodzi i ten, który jest źródłem wszelkiej łaski, przychodzi jako ten, który jest zdany na łaskę ludzi. I co więcej, jak za chwilę przeczytamy, jest zdany na łaskę ludzi, którzy niekoniecznie są mu przychylni. Niemniej przychodzi jako łagodne niemowlę. Przychodzi jako ten, który nie odstrasza, nie krępuje, nie powoduje, że ludzie chcą stronić od Niego i uciekać od Niego jak od jakiegoś groźnego psa, ale przychodzi jako przystępne niemowlę. Słuchajcie, niewiele się zmieni, że tak powiem, wiele, wiele lat później. Później jako 30-paroletni chłopak będzie wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy jako, jak powiedziałem, 30-paroletni chłopak będzie wjeżdżał na osiołku i ponownie to według psalmisty, według natchnienia Bożego, to przesłanie, które on będzie usiłował nam przekazać. Tak jak teraz, jako niemowlę, później jako chłopak na osiołku wjeżdżający do Jerozolimy, co samo w sobie jest dość śmieszne, można powiedzieć. Wyobraźcie sobie Rzymian, którzy spoglądali na ten widok. Wjeżdża chłopak na osiołku, a wszyscy krzyczą król, król, hosanna królowi. Dla Rzymian to było wręcz coś naprawdę, tylko na to można było odpowiedzieć jakąś pogardą. Co ci Żydzi wyprawiają? Jakie to jest śmieszne i nienormalne. Ale wręcz odwrotnie. Jak zacząłem mówić, pod natchnieniem Duch Święty mówi nam, że to przesłanie chłopaka na osiołku, który rozpoczyna panowanie, jest właśnie takie, że ten Bóg, któremu służymy, jest Bogiem przystępnym. Jest Bogiem, do którego można się zbliżyć. Jest Bogiem, który nas nie ugryzie. Jest Bogiem wręcz, którego można przytulić, do którego, jak pamiętacie bardzo dobrze w innych urywkach, do którego można przylgnąć. I to jest właśnie ta światłość, o której mówi umiłowany, jak zresztą pamiętacie, uczeń ewangelista Jan. Ale zobaczcie następny werset. 10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Na świecie był, świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Zobaczcie, tak jak zacząłem dzisiejsze kazanie, tak właśnie z tego powodu, z powodu tego wersetu, dlatego że ewangelista odwołuje się chyba do najbardziej podstawowej rzeczy. Mówi, popatrzcie, no już odwołajmy się do stworzenia, odwołajmy się do fundamentu. Nie ma chyba nic bardziej oczywistego, nie ma nic bardziej podstawowego, jak to, że oto to dziecko się rodzi, świat przezeń powstał, czyli wszystko, co jest, zawdzięcza jemu swoje istnienie, a jednak świat w swojej ślepocie go nie rozpoznał. Świat go nie poznał. Był zdany na łaskę ludzi i zobaczcie, była to łaska częstokroć wroga. Od samego początku dziewczyny, jak wiele z was, chciałby rodzić w oborze. Akurat się tak złożyło, że nie było miejsca w normalnym hotelu, a tylko gdzieś w jakiejś oborze. A następnie, co więcej, usiłowano go zabić już jeszcze, kiedy był niemowlakiem. Świat przezeń powstał, świat w jakimś wielkim, dzikim uporze i ślepocie nie był w stanie rozpoznać czegoś, co tak jasno świeciło, co było tak wielką oczywistością, co powinno być tak bardzo oczywiste. I co więcej, ten sam punkt, można powiedzieć, na inny sposób przekazany, Jan mówi, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Przyszedł do swojej własności, swoi go nie przyjęli. To można przyrównać do czegoś takiego jak mąż, który wraca po latach gdzieś na wojnie albo z pracy w Niemczech i wystarczy tylko kilka miesięcy, wraca i nawet najbliżsi, żona z trudnością, a dzieci zupełnie, zdarza się, że zapomniały swojego tatusia. I wydaje się, ludzie, co za dziwna rzecz, można powiedzieć, co za dziwnie niezrozumiała rzecz. Pomimo tak wielkiego pokrewieństwa, można powiedzieć najbliższego pokrewieństwa, jednak jest jakaś zapanowała, jakaś dziwna ślepota. Można to też przyrównać i to w zasadzie się dzieje i niektórzy z was słyszeli ten obraz, który bardzo moim zdaniem trafnie obrazuje to, co się dzieje wokół nas, że ta ignorancja czy nie rozpoznanie tej światłości można przyrównać do człowieka, który argumentuje, że nie ma powietrza. On twierdzi, nie mogę go dotknąć, nie widzę go, więc nie ma powietrza. Podczas gdy najśmieszniejsze, o ironio, jest właśnie to, że podczas całej swojej argumentacji, że nie ma powietrza, oddycha. A jednak nie przejmuje się tym, twierdząc uparcie, że powietrza nie ma. Tak więc i to niemowlę do swojej własności przyszło, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ciekawe jest, że są jednak tacy, którzy się ocknęli do tej rzeczywistości. Byli jednak tacy i są tacy, którzy rozpoznali ten znak dzięki Bożemu zmiłowaniu i właśnie ci, o dziwo, stają się dziećmi Bożymi. Którzy to są? Którzy to są ci, którzy rozpoznają? I zobaczcie, tak jak aniołowie w Ewangelii Łukasza mówią, że zobaczycie znak, można powiedzieć pierwszy znak. Będzie dla was znak. Zobaczycie znak drogowskaz. Zobaczycie coś, co jest wypełnione i przepełnione, obfitujące, można powiedzieć, w prawdę, w światło i znaczenie. Zobaczycie znak. I co dla was będzie tym znakiem? Dla was znakiem będzie niemowlę. Zobaczycie znak i obyście ten znak przyjęli. Ciekawe jest, w jaki sposób właśnie Dawid opisuje swoją wiarę, a tak naprawdę opisuje wiarę Jezusa, dlatego że jest tutaj, mamy do czynienia z psalmem 22 i posłuchajcie, co Dawid mówi. Tyś mnie, i tak naprawdę można te słowa włożyć w usta Jezusa, tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Obraz niemowląt oczywiście pojawia się wielokrotnie. W Ewangelii Łukasza czytamy, przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie widząc to szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Zwróćcie uwagę, że apostołowie postrzegali dzieci jako przeszkodę. Można powiedzieć, jako jakieś zakłócenie w ich służbie, w służbie Jezusa, jako coś, co było bez znaczenia i co było jedynie przeszkodą, podczas gdy Jezus mówi wręcz odwrotnie. To właśnie do nich, do takich jak one należy Królestwo Boże. I oczywiście w Ewangelii Mateusza czytamy, a kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Przyjmuje. Tak więc, słuchajcie, zachęta, którą otrzymujemy dzisiaj z Ewangelii Jana i tak naprawdę z całego Pisma, to jest to, abyśmy przylgnęli do Boga, który przychodzi jako łagodne dziecię, do Boga, który nie jest jakimś nieprzystępnym światłem oddzielonym od nas, ale wręcz odwrotnie, który w swojej łagodności zaprasza nas i zachęca do tego, aby do Niego przylgnąć, aby do Niego się przybliżyć, raczej niż od Niego uciekać. Dlatego, że to jest właśnie Bóg, który się objawił w niemowlęciu. I jeszcze jedna zachęta, zwróćcie uwagę też, jeśli chodzi o dzieci naszego Kościoła, jeśli chodzi o małe dzieci, naszego Kościoła, że w jakiś szczególny sposób, można powiedzieć, w bardzo szczególny sposób, są dla nas one pouczeniem i zachętą do wiary. Dlatego, że normalnie w dzieciach, normalnie w niemowlętach powinniśmy dostrzegać Chrystusa. Dlatego, że właśnie w nich Chrystus jest w jakiś szczególny sposób nam objawiony. Zakończę psalmem 131. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Amen.